Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I takim dżinglem witamy Jana Śpiewaka, współautora i współgospodarza sekcji lewackiej w Radiu Wnet. Raz na dwa tygodnie, w każdą sobotę, nie w każdą sobotę, co drugą sobotę sekcja lewacka, czyli Jan Śpiewak i Milo Kurtis opowiadają o tym, co myślą o świecie. Być może częstotliwość tych audycji zwiększymy, bo się cieszą dużą popularnością, ale przede wszystkim Jan Śpiewak jest działaczem, założycielem Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Wolna Warszawa i innych stowarzyszeń. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa.
A my będziemy rozmawiać o CPK w najbliższych dniach, głosowanie w Sejmie nad obywatelskim projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a przy okazji na stole leży projekt rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Co o tym drugim sądzisz?
Znaczy, wiadomo, że dzisiaj, że lotnisko Chopina jest no jest po prostu, obsługuje dzisiaj maksymalną ilość pasażerów i jest przepełnione. No i tak naprawdę pytanie jest strategiczne, tak? Czy inwestujemy w lotnisko Chopina kolejne setki milionów czy miliardów złotych, czy jednak budujemy CPK? Jeśli zainwestujemy te miliardy złotych w Okęcie, no to moim zdaniem CPK nie powstanie po prostu, tak? Znaczy, to jest sytuacja, w której jeśli Platforma OBT zdecyduje się na ten ruch, no to potem będzie mówić, no przecież wydaliśmy tyle pieniędzy, mamy wspaniałe Okęcie, świeżo wyremontowane, to na co komu to CPK. I będzie bardzo trudno potem z tym projektem ruszyć do przodu, więc to jest kluczowy moment tak naprawdę, który, no, od którego losy tego projektu będą zależeć.
Rozbudowa lotniska Okęcie według specjalistów po pierwsze jest nieefektywna, a po drugie nawet w samych odszkodowaniach może kosztować budżet państwa 12 miliardów złotych.
No to jest też, odszkodowania to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest jednak bardzo duża uciążliwość dla mieszkańców Warszawy, tak? Dzisiaj już bardzo wielu mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin cierpi z powodu hałasu, zanieczyszczenia powietrza, ale przede wszystkim hałasu, tak? Okęcie działa właściwie przez 18 godzin, ponad 18 godzin dziennie, to jest ogromna uciążliwość. Jeśli jeszcze to ten ruch jeszcze się zwiększy, no to ta uciążliwość będzie jeszcze większa i obejmie jeszcze większą ilość mieszkańców. Więc no, to jest lotnisko właściwie położone w centrum Warszawy, jedynie 7-8 kilometrów od samego centrum, bardzo blisko. No i budowa takiego dużego lotniska, rozbudowa takiego lotniska, żeby mogło tam latać te 20 parę milionów pasażerów, czy 30 nawet milionów, no to jest naprawdę bardzo duża uciążliwość dla setek tysięcy mieszkańców Warszawy. I tak jak mówiłem, no przede wszystkim to jest, moim zdaniem, to jest game over dla CPK.
Gdybyś był prezydentem Warszawy, to jakie byś podejmował decyzję i za jaką decyzją byś lobbował?
Znaczy, ja patrzę na ten projekt CPK jako szansę dla Warszawy, w tym sensie, że Okęcie to jest blisko 100 hektarów przestrzeni, którą można po prostu bardzo dobrze wykorzystać zgodnie z potrzebami mieszkańców Warszawy, gdzie mogą powstać mieszkania, dla pracowników służb, dla pracowników szkół, dla policjantów. My dzisiaj mamy 2000 wakatów w policji, mamy ogromne problemy z rekrutacją nauczycieli. Mamy ogromne problemy z szeregiem zawodów, które muszą być przez kogoś wykonywane, a bardzo wiele osób nie może pracować w Warszawie po prostu, bo ich na to nie stać. Więc budowa tutaj dużej dzielnicy mieszkaniowej, ja ją nazwałem dzielnicą, tak, to jest mój autorski koncept, marszałkowską, tak? Dzielnica marszałkowska, dzielnica Józefa Piłsudskiego, bo tak uważam, że powinna się nazywać. To jest szansa na to, żeby po pierwsze po prostu ten głód mieszkaniowy w Warszawie ograniczyć, czy też wręcz wyeliminować. Jest to szansa na zbudowanie dzielnicy społecznej, dzielnicy otwartej, dzielnicy, gdzie będą tereny zielone, gdzie będzie centrum wystawiennicze i dzielnicy, gdzie po prostu może zamieszkać kilkadziesiąt tysięcy, a może nawet więcej warszawiaków. Dzielnicy, która jest bardzo dobrze skomunikowana z Warszawą, bo tam już dzisiaj jest linia kolejowa przecież, która łączy Okęcie, łączy lotnisko Okęcie z resztą miasta, więc mamy ogromną przestrzeń, którą można fajnie wykorzystać i ten pomysł, żeby to się nazywało dzielnicą marszałkowską, to jest pewnego rodzaju inspiracja tym, co miało powstać na terenie dzisiejszego Pola Mokotowskiego. Tam też było lotnisko przed wojną, tam planiści planowali właśnie taką ogromną, monumentalną, no pewnie dzisiaj byśmy trochę inaczej to projektowali niż wtedy w latach 30. dzielnicę, która właśnie miała uhonorować pamięć Józefa Piłsudskiego i miała być no, czymś wizytówką Warszawy, bo dzisiaj Warszawa po 35 latach wolnej Polski no, no nie doczekała się tak naprawdę żadnej takiej dzielnicy z nowej, z prawdziwego zdarzenia,
ale,
mimo że...
Ale doczekała się tego, że mieszkania w Warszawie osiągają astronomiczną cenę, nie tylko jeśli ktoś chce kupić, to jest prawie niemożliwe, a do tego jeśli ktoś chce wynająć, również jest to bardzo trudne.
No dzisiaj, dzisiaj tak, te ceny w Warszawie zupełnie odleciały. Warszawa staje się tak droga jak no, niektóre miasta czy stolice zachodniej Europy. Tak? Jeśli patrzyłem ostatnio na ceny w Brukseli, no to ceny nieruchomości w Brukseli właściwie są niższe. W Wiedniu są niższe. Madryt właściwie bardzo podobne. Oczywiście nie porównuję z Paryżem czy z Londynem, bo to są oczywiście miasta nieporównywalne, ale Warszawa staje się miastem niesłychanie drogim, niesłychanie niedostępnym. Właśnie mówiłem o tych ludziach, którzy pracują dla nas wszystkich, policjantów, nauczycieli, którzy nie mogą po prostu tutaj pracować, bo ich na to, po prostu na to nie stać. I budowa takiej dzielnicy społecznej, gdzie byłyby mieszkania oczywiście też deweloperskie dla, na sprzedaż, ale też mieszkania na tani wynajem, czy nie wiem, czy jakiś rodzaj spółdzielni mieszkaniowej, czy kooperatyw. Chodzi o to, żeby to nie był sektor komercyjny, bo stworzyłoby szansę, żeby obniżyć te ceny, albo przynajmniej zatrzymać tu galopadę cen, bo dzisiaj metr kwadratowy średnio w Warszawie to jest 17-18 tysięcy złotych. To jest po prostu coś niebywałego, a za kawalerkę trzeba w Warszawie zapłacić 3,5 tysiąca złotych. No to to jest, kogo na to stać?
Czyli gdybyś był prezydentem Warszawy, raczej byś szedł w kierunku wygaszenia ruchu lotniczego na lotnisku Chopina.
Oczywiście tak. Znaczy uważam, że to trzeba po prostu ten ruch wygasić, wybudować CPK, przenieść. Jeśli faktycznie wybudujemy tam szybko kolej, no to jeśli w 40 minut czy pół godziny jesteśmy w stanie być w tym Baranowie, no to to jest świetne rozwiązanie. Warszawa na tym zyska, będzie miała nowoczesne lotnisko poza granicami, nie będą ludzie tak obciążeni tym hałasem, tym zanieczyszczeniem powietrza. A z drugiej strony my jesteśmy w stanie powiększyć zasób mieszkaniowy Warszawy o kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, świetnie skomunikowanej dzielnicy, która będzie odpowiadać na wyzwania i też będzie jakimś wizytówką naszego miasta, bo tak jak mówiłem, no Ursynów, tak, powstał, tak, nie wiem, no w PRL-u, latach 80., tak, kryzysowych jeszcze pod końcem 70. W trzecia RP, no można powiedzieć, że miasteczko Wilanów było taką próbą wybudowania nowej dzielnicy mieszkaniowej, ale ona się średnio tak naprawdę, nie do końca się udała, więc tu jest szansa, żeby zbudować coś publicznego, coś, co by było dobre dla wszystkich.
Wilanów, miejsce dla bogatych, dla korporantów.
No nie chcę tak generalizować, ale tak, no jest to miejsce, gdzie nie ma przestrzeni publicznych za bardzo, gdzie nie ma usług publicznych za bardzo. Nie powstał żaden park. Proszę sobie wyobrazić, że to jest dzielnica 40 tysięcy mieszkańców, wybudowana właściwie całkowicie przez deweloperów. Tam nie powstał żaden park, a żeby wybudować szkołę publiczną, trzeba było wykupywać grunt od deweloperów za naprawdę paskarskie pieniądze, tak? Czyli to jest idea prywatnego miasta, a my chcemy zrobić publiczne miasto, które jest dostępne dla wszystkich. I to jest ta różnica.
I oczywiście ładne.
Oczywiście to, co jest ładne, jest bym powiedział...
Droższe, ale trudno.
Droższe to jedno, ale oczywiście jest to gust, tak? Ale wydaje mi się, że zaplanowany, tak? Bo jakby w Warszawie to, co jest jakiś problem, że w Warszawie wszystko jest chaosem, tak? Warszawa jest objęta planami zagospodarowania przestrzennymi jedynie w 40%. No to jest jednak ewenement, no, że stolica europejskiego kraju jest totalnie chaotycznie się rozbudowuje. Nie ma tutaj żadnego masterplanu, gdzie potem to wywołuje ogromne problemy, tak? No bo mamy takie dzielnice monofunkcyjne właśnie potem powstają. Albo sypialnie, albo dzielnice biurowe, nie? I ludzie i obsłużenie takich dzielnic jest bardzo trudne, no bo o 8 wszyscy starają się wyjechać, a o 16 wszyscy starają się wyjechać. Ta dzielnica marszałkowska na terenie dawnego Okęcia no mogła być taką dzielnicą właśnie mieszanych usług. Tutaj trochę biznesu, jakiś przemysł może, tak? Jakiś nieszkodliwy, tak? Przemysł, jakieś usługi edukacyjne, park. No można to zaplanować, można zrobić ogólnopolski czy międzynarodowy konkurs. konkurs. No można naprawdę popuścić wodze fantazji, zrobić coś super fajnego, więc czemu nie? 100 hektarów to jest naprawdę ogromny teren, który może służyć Warszawie.
Czy myślisz, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, powinien natychmiast zrezygnować i przestać być prezydentem Warszawy?
No z automatu zostanie, przestanie być. Tak?
Jak zostanie prezydentem, to z automatu, natomiast jest kampania wyborcza i w tym czasie, żeby pokazać, że wierzy w to, że zostanie prezydentem, powinien podać się do dymisji i powiedzieć, no nie mogę odpowiadać za Warszawę, bo mam inne problemy na głowie, muszę robić kampanię wyborczą, zresztą to się dzieje, to nie mogę jednocześnie rządzić, bo dwóch...
Byłoby miło, ale tak wiemy, że tak to się nie, tak się niestety nie stanie, szczególnie, że Rafał Trzaskowski nie zajmuje się Warszawą właściwie od... nigdy się nie zajmował Warszawą, tak? No łatwiej spotyka się teraz z mieszkańcami całego kraju, a dla warszawiaków w ogóle nie ma czasu, nie chodzi na Rady Miasta, nie chodzi na Rady Dzielnic, on jest takim figurantem, nie prezydentem Warszawy, więc chciałbym, żeby faktycznie to byłoby uczciwe, gdyby zrezygnował, no ale nie zrobi tego, umówmy się. Warszawa dalej będzie zakładnikiem niestety tutaj takich partyjnych rozgrywek. Rządzi pan od powodu. Minister od powodzi, pan Kierwiński w Warszawie. Jak mu idzie z powodzią, chyba wszyscy wiemy. No. Znaczy sprzątanie po powodzi.
Ale też on już rządzi w Warszawie.
No on de facto jest prezydentem Warszawy, pan Kierwiński. Tak? To nie jest żadna tajemnica, że on decyduje o tym, co się dzieje w Warszawie. Rafał Trzaskowski nie ma na to wielkiego wpływu, co tutaj się dzieje, ale też nie jestem specjalnie zainteresowany. Tak? Więc chciałbym, żeby się to zmieniło, no ale Warszawa już od dekad jest trampoliną do najwyższych urzędów i tak było niestety i tak niestety prawdopodobnie też będzie, póki będzie przynajmniej ta polaryzacja Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. Ale chciałbym, żeby i elementem kampanii wyborczej warszawskiej, jeśli takowa będzie, jak i prezydenckiej, był temat CPK i był temat Okęcia. I naprawdę tutaj kluczowa jest kwestia taka, no, że jeśli to CPK, znaczy jeśli Okęcie będzie rozbudowane, no to ja jestem przekonany, że po prostu CPK nigdy nie powstanie, tak?
To jest prawda. Zobaczymy, jak będzie przebiegać pierwsze czytanie i pierwsze głosowanie w polskim parlamencie. A gdyby było i gdyby doszło do wyborów prezydenckich w Warszawie, Jan Śpiewak będzie po raz kolejny kandydował, czy już się sparzył i powie, że nie?
Nie, raczej nie. Jest mi dobrze u was w Radio Wnet i myślę, że jako bardziej komentator, edukator, aktywista raczej się... polityka warszawska niestety jest trochę bez sensu przez tą polaryzację i takie wrażenie jest, że faktycznie każdy kandydat Platformy Obywatelskiej tutaj niestety wygra, ale trzeba, tym bardziej trzeba na aspiracje warszawiaków oddziaływać i trzeba zaprezentować po prostu, i tu jestem sympatykiem oczywiście projektu i stowarzyszenia Tak dla CPK, i trzeba po prostu zaproponować aspiracyjny projekt nowoczesnej dzielnicy na miarę XXI wieku i fajnie by było, gdyby to był element tej kampanii jednej i drugiej.
To miło, że powiedziałeś o sekcji lewackiej. Jak ci się dyskutuje z Milo Kurtisem?
Bardzo dobrze mi się dyskutuje. Myślę, że mamy bardzo fajną audycję i faktycznie zachęcam do słuchania i Radio Wnet jest faktycznie publicznym radiem w tym sensie, że prezentuje bardzo różne punkty widzenia i myślę, że jest fajnie. I mi się przynajmniej podoba. No, mam nadzieję, że państwu też się podoba.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Śpiewak był gościem Poranka Wnet.
Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
A na zegarze już prawie godzina 9:00, do studia wchodzi Jakub Duszak. No to tak, to kończymy Poranek Wnet. Dzisiaj jest 19 listopada, 1000 dni trwa już ta pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę. Różne były fazy naszego myślenia o tej inwazji. Pierwsza faza to była faza solidarności i współczucia. Teraz jesteśmy i w innym momencie psychologicznym. Inaczej trochę patrzymy na wojnę. Prezydent Trump też odmiennie niż prezydent Biden na wojnę na Ukrainie patrzy. No dobrze, to tak zakończyliśmy Poranek Wnet 19 listopada. patronite.pl/radiownet. Za wszelkie wsparcie państwu dziękujemy i o takoweż apelujemy. Jakubie, tak?
Apelujemy, oczywiście. Zapraszamy. patronite.pl/radiownet. Ponad 5300 patronów w tym momencie wspiera nasze radio. 6000 to jest taka minimalna liczba, do której dążymy po to, żeby potem się od tego odbić i budować Radio Wnet, aby było jeszcze lepsze niż jest teraz.